W związku z jutrzejszym Światowym Dniem Adopcji witam teraz w studiu wspaniałych gości. Magdalena Lesiak, dyrektor Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami również pani Aneta, adopcyjna mama dwójki dzieci, 5-letniej dziewczynki i 5-miesięcznego chłopca. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Porozmawiamy o różnych aspektach adopcji, dlatego że temat jest ogromnie szeroki, dla niektórych pewnie też trudny, natomiast dostrzegam, że coraz więcej osób interesuje się adopcją i kiedy pojawiają się takie sygnały dodatkowe, takim sygnałem jest również Światowy Dzień Adopcji, ale sygnałem było również pojawienie się ostatnio w Oknie Życia w Łodzi dzieciątka kolejnego. Kiedy takie sygnały są, to nagle wszyscy myślimy o tej adopcji i jesteśmy żywo nią zainteresowani. No właśnie, Tadzik pojawił się w Oknie Życia ostatniego dnia października. Czy rzeczywiście tak duże zainteresowanie postacią Tadzika teraz jest? I czy to jest zainteresowanie tylko medialne, czy również zainteresowanie ze strony ludzi, którzy myślą o adopcji? Pani dyrektor.
Jedno i drugie. I zarówno zainteresowanie medialne tą sytuacją, trochę gdybania, jak to się mogło stać, że mama zostawiła dziecko w Oknie Życia, ale też osób, których poruszyła ta sytuacja i myśleli być może wcześniej o adopcji, a teraz to spowodowało, że zadzwonili do ośrodka, żeby zapytać, co zrobić, żeby tego Tadzika adoptować. Więc rzeczywiście od wtorku, nawet we wtorek przy grobach, na wszystkich świętych, kiedy odwiedzałam groby bliskich, miałam telefony z pytaniami o to, czy można adoptować Tadzika.
Ale oczywiście tak z marszu się nie da.
Z marszu się nie da, bo Tadzik, gdy tylko jego sytuacja prawna zostanie uregulowana w ten sposób, że sąd nada mu imię i nazwisko, data urodzenia była na karteczce dołączonej do dziecka, więc tutaj już problem odpada ustalania daty urodzenia. Pewnie będzie taka wpisana. Natomiast sąd nada imię i nazwisko, zostanie ustanowiony dla tego dziecka opiekun prawny i będzie zgłoszony do ośrodka do adopcji i będzie już potem takim normalnym trybem, jak wszystkie inne dzieci zgłaszane do adopcji. Czyli zbierze dokumenty o nim, psychologiczne, medyczne, poznamy go. On pewnie będzie teraz przebywał albo w rodzinie zastępczej zawodowej, albo trafi do ośrodka preadopcyjnego Tuliluli. Wszystko będzie zależało, gdzie będzie miejsce. I wśród osób, które już są przygotowane, małżeństw czy rodzin, kandydatów sprawdzonych, przeszkolonych, zakwalifikowanych i tych, którzy wyrazili gotowość na przyjęcie dziecka z okna życia. Bo trzeba też podkreślić, że nie każdy jest gotowy. Niektórzy chcą mieć pełne informacje o sytuacji dziecka, o jego historii, o jego rodzinie pochodzenia, a niektórzy są gotowi na to, żeby towarzyszyć dziecku nawet takiemu, które tej historii nie będzie miało. Więc wśród tych osób, które zadeklarowały otwartość na okno życia, będziemy wybierać rodzinę, której zaproponujemy Tadzik.
Pani Aneto, a pani jak odbiera takie informacje o tym, że pojawiło się kolejny raz dziecko w oknie życia? Dla pani to jest dobra informacja, bo jednak życie zostało ocalone i prawdopodobnie będzie dalszy dobry ciąg. Czy może to jest taka informacja niepokojąca, że no nie wszyscy jesteśmy widocznie gotowi na to, żeby być rodzicami? Albo zastanawia się pani, tak jak inni, słuchając czy czytając informacje w mediach, że takie zdarzenie miało miejsce?
Czy ja to odbieram zawsze bardzo pozytywnie. Nigdy nie oceniam takich osób, które w ten sposób postępują, bo no nie mamy do tego prawa, nie znamy całej jakby historii. Dla mnie wielka radość. Tak jak pani redaktor podkreśliła, że no jakieś życie zostało ocalone. A poza tym pamiętajmy o tym, że bardzo dużo małżeństw ma problemy jednak z
płodnością.
Z płodnością, z zostaniem rodzicami i dla nich to jest zbawienie.
Właśnie, niepokojące jest być może trochę to, że nie od razu myślimy o adopcji. Nie od razu, kiedy dziecko się nie pojawia, to jest ta pierwsza myśl, że a może adopcja. Pani dyrektor, jak to jest? Czy więcej jest chętnych rodzin? Czy więcej jest dzieci, które potrzebują rodziny?
Powiedziałabym, że jest podobnie, tylko różnimy się tutaj w potrzebach i w oczekiwaniach. bo niektórzy mówią, że są kolejki, że ludzie czekają latami i że są dzieci, które też czekają i nikt ich nie chce.
To strasznie brzmi w ogóle. Czekam na dziecko, tak, albo czekam na rodziców.
Tak. Natomiast no, procedura służy temu, żeby przygotować rodzinę na przyjęcie dziecka, ale my nie mamy dziecka z marzeń. My mamy takie dzieci, jakie zostaną nas zgłoszone. To są czasami dzieci z trudnych miejsc, po trudnych doświadczeniach, po przemocy psychicznej, fizycznej, po licznych zaniedbaniach, liczne rodzeństwa, czasami dzieci chore fizycznie, czasami są to niemowlęta, no niby zdrowe, ale jednak trauma odrzucenia i odłączenia od rodziców biologicznych jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Albo dzieci, które dotknęło w ciąży alkohol i cierpią na FAS, więc jakby trzeba przygotować się na to, że to dziecko do końca nie będzie takie zdrowe, że trzeba mu poświęcić szczególną uwagę i nie wszyscy są na wszystko gotowi. Tak jak mówiłam, niektórzy są gotowi na to, żeby przyjąć dziecko z okna życia, a inni nie. Jedni są gotowi, żeby przyjąć rodzeństwo, a inne pary nie. Inni są gotowi, żeby przyjąć dziecko z FAS, a inni się tego boją. Są takie pary, które wyrażają gotowość przyjęcia dziecka na przykład innej narodowości, a są takie pary, które mówią nie, ja raczej nie. I procedura służy temu, żeby z jednej strony poznać oczekiwania kandydatów, skonfrontować z tą rzeczywistością, która jest i ostatecznie jakby ocenić możliwości przyjęcia konkretnego dziecka. I jak się to konkretne dziecko pojawia w ośrodku, to my wtedy wiemy, do której pary możemy zadzwonić, bo oni z dużym prawdopodobieństwem zgodzą się właśnie na taką propozycję. A jest dużo osób, jest dużo dzieci, które właśnie z różnych powodów no, nie mogą znaleźć rodziców, bo nie ma takich otwartych rodziców. I to są właśnie te kwestie czekania na dziecko czy czekania na rodziców. Bo gdyby wszyscy kandydaci chcieli przyjąć te wszystkie dzieci, które mamy, to nikt by na nikogo nie czekał.
A czy to jest tak, że dziecko też może mieć pewne oczekiwania co do rodziny? Czy tutaj jakby ta procedura nie działa w drugą stronę?
Dzieci są zwykle małe. Jeżeli to są dzieci takie, które są w wieku szkolnym, to one marzą w ogóle o tym, żeby mieć kogoś bliskiego, żeby być w rodzinie, no żeby właśnie mieć mamę i tatę. Być może mają jakieś wyobrażenia, jak to mogłoby być. Czasami je ujawniają w czasie rozmowy z psychologiem, czy w czasie pobytu w rodzinie zastępczej, czy w placówce, gdzie są i mówią, że mają marzenie, żeby na przykład mama gotowała zupę pomidorową, albo żebyś chodziła z tatą za rękę. Raczej to są takie dotyczące sytuacji marzenia, a nie myślę, że rodziców w ogóle. Ale dzieci się pyta też, czasami nie w bezpośredni sposób, ale gdzieś przez zabawę, przez jakieś takie sytuacje, co one o tym myślą, jak one sobie wyobrażają. Jeżeli one przychodzą z jakiegoś miejsca, po pierwsze przychodzą z rodziny biologicznej do miejsca takiego zastępczego, a potem dalej do adopcji, to one też muszą być do tego przygotowane. To nie wyrywa się tak, że dzisiaj cię przestawię w inne miejsce i teraz sobie rać, tylko trzeba je do tego przygotować, wytłumaczyć, co się będzie działo po kolei, że ktoś przyjdzie, jak to będzie wyglądało, to musi też potrwać chwileczkę. Przy małych dzieciach trochę krócej, przy starszych rodzice przyszli, muszą się nauczyć jego potrzeb, nauczyć się być z nim, bawić i w różnych okolicznościach mu towarzyszyć.
Mamy dzisiaj takie wielkie szczęście, że jest z nami pani Aneta i możemy usłyszeć, jak to wygląda z takiej bardzo indywidualnej perspektywy. Pani Aneta, to może tak od początku. Najpierw, dlaczego u pani w domu zapadła taka decyzja, że chcemy starać się o adopcję?
Kilka lat staraliśmy się z mężem o to, żeby móc mieć własne potomstwo. No niestety nam nie wychodziło przez jakiś okres czasu. I jak wszystko w życiu ma coś też swoje granice. Już nie chcieliśmy chodzić po lekarzach, robić różnych zabiegów. A w związku z tym, że i u mojego męża w rodzinie, i w mojej rodzinie była już wcześniej adopcja, łatwiej nam też było podjąć taką decyzję i cieszymy się, że gdzieś tam nam obojgu w sercu taki pomysł się zapalił i jakoś ruszyliśmy w stronę ośrodka adopcyjnego dowiedzieć się, jak to właśnie wszystko wygląda. Też byliśmy przerażeni, że to tak wszystko długo trwa, ale to wszystko jest też po coś.
Ile to jest długo?
Dla nas to było 3 lata. W sumie od momentu, kiedy, bo pamiętam, że na początku 2015 roku zgłosiliśmy się do ośrodka adopcyjnego. Najpierw cała procedura zebrania wszystkich dokumentów, potem czas oczekiwania na to, aż zbierze się grupa adopcyjna. pamiętam mniej więcej, że po wakacjach ta grupa się rozpoczęła i potem spotkania z innymi również bardzo fajnymi ludźmi wspólnie właśnie na tych spotkaniach adopcyjnych i już później mieliśmy kwalifikacje jeszcze w tym samym roku. No i potem ten moment oczekiwania, kiedy w końcu zadzwoni ten telefon do nas jako do rodziców.
A także, którzy wy byliście w kolejności w waszej grupie?
Chyba trzeci. Trzeci albo drudzy. Już nie jestem pewna, natomiast mieliśmy taką niesamowitą sytuację, ponieważ minął nam kolejny rok, drugi, i pamiętam, że to był 1 stycznia. I tak mówię do mojego męża, wiesz co, chodź, może przemeblujemy tutaj ten pokój. Ja myślę, że w końcu chyba w tym roku to do nas zadzwonią. No i przemeblowaliśmy na drugi dzień i około godziny 14 zadzwonił ten telefon.
To było po prostu niesamowite.
To było niesamowite.
Nie, no, brzmi to rzeczywiście.
Że 2 stycznia zadzwonili do nas ośrodka adopcyjnego, a 4 stycznia już byliśmy umówieni na spotkanie, żeby coś więcej dowiedzieć się na temat dzieciątka, które nam zaproponowano.
I w jakim wieku to było wtedy dzieciątko?
To była córeczka, która miała wtedy 4 miesiące i już miesiąc później była z nami w domu.
Pani dyrektor, czy ja dobrze sobie myślę, że to jest taka sytuacja, jedna z najbardziej pożądanych, maleńkie dziecko, praktycznie nie naznaczone jeszcze różnymi traumami.
Naznaczone. To myślę, że warto, żeby takie mity też obalać, bo mówi się, że małe dziecko nie będzie pamiętać, że przecież no, urodziło się, poszło ze szpitala prosto do rodziny zastępczej, czy do takiego miejsca, gdzie to on celowo tam opiekunki wiedzą, co mają robić i tak dalej.
Jest tulone,
noszone. Po pierwsze, nie wiemy, jaki był okres w ciąży, czy to nie był stres. Na pewno był stres, bo jeżeli kobieta wiedziała, że nie może tego dziecka przy sobie zatrzymać, to żyła z taką niepewnością, i jak to będzie dalej, co zrobi, jak się potoczą losy dziecka, jak się jej losy potoczą. Więc już ten stres na pewno miał wpływ. Poziom stresu dziecko odbiera również. Wpływ używek czy różnych innych rzeczy, tego nie możemy też wykluczyć, nie wiemy. Nigdy nie ma 100% gwarancji. Nawet jak pytamy mamę, która oddaje dziecko do adopcji, czy pani piła w ciąży, i ona powie nie,
to nie wiadomo.
Może być różnie, bo dla niej nie, to może być, że nie piła codziennie pół litra, ale po jednym piwie na przykład. Także to trzeba też jakby mieć świadomość, że no, jest taka niewiadoma. Druga rzecz to, co już wspomniałam wcześniej, odłączenie od rodzica biologicznego. Normalnie dziecko pozostaje przy rodzicach. Jest przy nich cały czas, dzień i noc, noszone, tulone, karmione, przytulane, kąpane, mówi się do niego, a do tego dziecka już nikt nie mówi. Ono już nie słyszy bicia serca, które słyszało przez 9 miesięcy. Tak? Jest całe w niepokoju. Co się dzieje, co się zmieniło, że już nie ma tego dźwięku czy tego rytmu. I trafia do miejsca, gdzie się zmieniają ludzie, przychodzą do pracy, odchodzą. I oni mogą być naprawdę miłymi i dobrymi opiekunami. Ale to nie jest ta jedna i stała osoba. I to jest bardzo ważna rzecz, która jest potrzebna do budowania bezpiecznej więzi. Że to jest jedna osoba. Nie zmienia się. Cały czas reaguje szybko, adekwatnie i dziecko wtedy może się dobrze rozwijać. I im dłużej to trwa, no tym jest potem trudniej. A do tego jeszcze mogą dochodzić właśnie jakieś choroby, jakieś problemy. Jasne, że jak najwcześniej to jest jak najlepsza sytuacja. Natomiast nie możemy mówić, że to jest czysta karta i że nic się nie stało.
No dobrze, to skoro jesteśmy przy obalaniu mitów, to ile prawdy jest w tym, że nastolatka to już nikt nie adoptuje?
No, chciałam powiedzieć, że w tym roku 13-latka powierzyliśmy do adopcji. Dosyć szczęśliwie. Myślę, że to jest chłopiec, który bardzo pragnął rodziny, a oni byli gotowi na dziecko w wieku przedszkolnym. Po wakacjach przyszli i powiedzieli, że no, nawet poszerzają tą granicę do takiego dziecka do 10 roku życia. A my tutaj nagle 13-latka mamy zgłoszonego i dużo debat w ośrodku, w zespole odbyłyśmy, zastanawiając się, czy ryzykować, czy narażać się też na taki stres, bo my zdajemy sobie sprawę, że gdy proponujemy dziecko, które może nie do końca jest tutaj oczekiwane, no to wiąże się ze stresem odmowy tej propozycji. Ale tutaj okazało, że czemu nie? Sprawdzimy to i poznamy chłopca, i on też ich poznał i zaiskrzyło.
Tak, to właśnie o tym sobie pomyślałam.
Także jest w porządku. Do 10-latka też powierzyłyśmy w tym roku. Zdarzają się nastolatki, chociaż wiadomo, że tutaj musi być gotowość na to, żeby przyjąć człowieka z całą jego historią, z przyzwyczajeniami, ze wszystkim i że tutaj się już dużo nie ulepi. Raczej trzeba się po prostu nauczyć żyć razem.
Pani Aneto, pani miała takie obawy, że no właśnie, być może ta trauma gdzieś tam jest i być może mimo najszczerszych chęci, bo domyślam się, że w każdej rodzinie adopcyjnej jest takie wielkie pragnienie, pokocham to dziecko, będę najlepszą mamą, najlepszym ojcem. No właśnie, i że mimo tego pragnienia może się nie udać, bo mogą się pojawić przeszkody.
Nigdy z mężem nie podchodziliśmy do tego tematu w ten sposób. Zawsze jakoś no, była ta łaska z góry, że no, nie da się nie pokochać. To po prostu trzeba się tak nastawić, że no, to będzie moje i koniec, kropka. Też dużo ludzi mówiło, a no to jednak adopcja, a jak będzie chore i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, no dobrze, ale jak rodzimy własne dzieci, też nigdy nie wiemy, jakie one będą. Nawet jeśli się urodzą zdrowe, to może się okazać za kilka lat, że jednak to dziecko będzie chore. Także no tu pokochaliśmy i nawet ostatnio zdarzył się kolejny cud w naszej rodzinie, że pojawiło się drugie dzieciątko adoptowane. No i jesteśmy też nim bardzo jakby zauroczeni. Ono też nam daje mnóstwo szczęścia, radości, także coś wspaniałego.
Czy to jest tak, że decyzja o drugim dziecku też wiązała się z kolejnymi spotkaniami adopcyjnymi i kolejnym przygotowaniem?
Tak, oczywiście, że tak. Chociaż też to wiele osób dziwi, no bo mówią, jak to? No przecież już macie jedno adoptowane i tak dalej. Ale różne rzeczy też się mogą w tym czasie zdarzyć, tak? Ktoś sobie może na przykład nie radzić z tą adopcją, więc no jak najbardziej tutaj rozumiemy ośrodek adopcyjny, że chcą jednak sprawdzić jeszcze tych kandydatów na kolejne dziecko. Na szczęście nie trwa to tak długo jak przy pierwszym. Ta metoda jest trochę skrócona, ale też trzeba oczekiwać.
No tak, bo w ogóle z drugim dzieckiem jest łatwiej, niezależnie od tego, czy adopcyjne, czy biologiczne. Pani dyrektor, czy to te spotkania to jest coś na kształt szkolenia?
No tak to się nazywa, szkolenie, warsztaty.
Tak.
To jest tak, że po tej części takiej, można powiedzieć, formalnej, proceduralnej, która polega na sprawdzeniu, czy kandydaci spełniają warunki formalne, ustawowe i z kodeksu rodzinnego, czy nie są karani, czy są w miarę zdrowi, czy sytuacja życiowa jest w miarę stabilna, ale przede wszystkim jaka jest ich motywacja i no, jakie jest ich małżeństwo, relacje, jaka gotowość właśnie na przyjęcie dziecka, oczekiwania, takie deklarowane postawy rodzicielskie. No jak nie widzimy przeszkód, jak widzimy, że to jest naprawdę taka szczera chęć przyjęcia dziecka, no to otrzymują tak zwaną wstępną ocenę pozytywną i zapraszamy na szkolenie. I przy pierwszej adopcji to szkolenie trwa dosyć długo, bo w naszym ośrodku jest to 70 godzin. To jest 12 spotkań co tydzień, które trwają około 5 godzin, tak mniej więcej. Każde spotkanie jest na inny temat. Ale one wszystkie ze sobą są powiązane oczywiście, bo rozmawiamy też o tym, skąd się biorą dzieci, jakie są ich sytuacje rodzinne, prawne, zdrowotne. Rozmawiamy na temat budowania więzi, o przywiązaniu, o traumie, o alkoholowym zespole płodowym. Też o tej decyzji i motywacji, jak niewłaściwa decyzja, niewłaściwa motywacja może wpływać na dziecko. Spotykamy się z rodzinami, które już adoptowały dzieci, żeby one mogły powiedzieć o swoim doświadczeniu tym przyszłym rodzicom. O prawnej stronie adopcji też, jak wygląda sprawa w sądzie, wniosek. O jawności adopcji to też jest ważny blok i o tożsamości dziecka. Jak ono pyta, jak szuka swoich korzeni. Coś jeszcze tam? Nie, myślę, że to są takie najważniejsze wątki. Szkolenie ma charakter warsztatowy. To nie są wykłady, tylko kandydaci pracują sami, piszą refleksje, mają prace domowe z tygodnia na tydzień, książki do przeczytania co tydzień inną.
Nie jest łatwo.
Nie jest łatwo. To jest intensywny czas, naprawdę. Trzeba się przyłożyć do tego.
A zdarza się, że ktoś rezygnuje w trakcie szkolenia?
Rzadko, ale zdarza się. Znaczy, myślę, że ten okres, kiedy poznajemy się, to my wiemy, jaka ta motywacja jest na tyle silna. Chociaż niektórzy mówią, ja jeszcze do końca nie wiem, chcę zobaczyć na szkoleniu, jak to będzie, czy to jest dla mnie decyzja, czy nie. Na koniec, po szkoleniu, jest takie spotkanie podsumowujące. Wszystko. Od początku, od momentu zgłoszenia, jak się zmieniło moje widzenie adopcji, na co jestem gotowy, jakie dziecko jestem gotowy przyjąć, z jakich sytuacji życiowych, rodzinnych, z jakimi chorobami. Wtedy podsumowujemy sobie to wszystko. I wtedy można powiedzieć, no nie jestem gotowy, przeraziło mnie to wszystko. Są osoby, które po szkoleniu mówią, no teraz już wszystko wiem, jestem spokojny. Wiem, co mnie czeka. Jestem przygotowany. A drudzy mówią, jak nie wiedziałem, to byłem gotowy przyjąć każde dziecko, a teraz się boję. bo tyle tego wszystkiego jest, że się teraz boję. Każdy ma inaczej. Pytanie, co z tym zrobi? Czy się jakoś zajmie tym, jeszcze, nie wiem, pójdzie na terapię, porozmawia z nami. No, różne rzeczy się dzieją. Też różne rzeczy dzieją się w grupie. Ja tutaj się uśmiecham do Anety, ponieważ są grupy, które niezwykle się ze sobą jakoś tak jednoczą, łączą, są dla siebie grupą wsparcia i utrzymują kontakt przez wiele lat. Ja pracuję w ośrodku dosyć długo i znam grupy, które przez 20 kilka lat ze sobą utrzymują kontakt, dzieci się przyjaźnią, rodzice się przyjaźnią. Są takie grupy, które rozchodzą się jak po jakimś kursie i już. A są takie grupy jak wasza, która też jest w miarę taka, że gdzieś tam kontakt utrzymujecie, nie?
Tak, tak. A co daje ten dalszy kontakt?
Potwierdzam to jest bardzo ważne według nas, bo to, tak jak pani dyrektor wspomniała, że jak człowiek idzie na kurs, myśli, że już wszystko wie, że wszystkie rozumy zjadł, dostaje potem dziecko i pojawiają się pewnego rodzaju różne problemy. Te problemy mogą być całkiem normalne, tak jak przy, załóżmy, dziecku biologicznym, ale właśnie taka grupa wsparcia z innymi rodzicami adopcyjnymi daje to, że jest do kogo zadzwonić, jest z kim porozmawiać, ktoś poklepie po ramieniu, słuchaj, to jest normalne, takie sytuacje zdarzają się u mojej siostry, na przykład przy dziecku biologicznym, także takie grupy są potrzebne po to, żeby wspierać się wzajemnie, ale też zależy nam na tym, żeby nasze dzieci wiedziały, że są adoptowane, że znają też kogoś, kto też jest w takiej samej sytuacji i że jest to normalne.
Żeby wasze dzieci wiedziały, czy to znaczy, że pani pięcioletnia córeczka jest świadoma?
Jest tego świadoma, tak.
Tak,
jest,
ale to świadoma, w jakiej
powolutku
sytuacji, no właśnie, czy to jest tak, że rozmowa nagle się pojawia, czy ona przychodzi znikąd, czy podejmowaliście specjalnie taką rozmowę? Bo to jest bardzo ciekawe, żeby z tak małym dzieckiem właśnie rozmawiać na
pani
temat.
Pani redaktor, ze szkoleń z ośrodka pamiętam.
No i przepraszam, ja nie byłam.
Ja rozumiem. Dlatego ja chcę powiedzieć, że pamiętam, jak nam mówili o tym, że nawet jak dziecko jest już niemowlakiem, to żeby właśnie rodzic powoli zaczął sobie, nie mówię, że codziennie, bo to bez przesady, ale żeby potrafił czasami właśnie coś do takiego dziecka powiedzieć i oswoić się z tym, jak i w jaki sposób przekazuje te informacje. Ja już nie pamiętam, w jaki sposób my naszej córeczce mówiliśmy o tym. Są na pewno do tego specjalne bajki, bardzo fajne, takie, gdzie człowiek sam dorosły
sami
potrafi
też
się...
bajkę.
Właśnie. To było jednym z zadań na szkoleniu. Ale no, są bajki, które naprawdę potrafią też wzruszać i one jakby pomagają tym rodzicom adopcyjnym też wejść w taki temat z dzieckiem.
Myślę, że taką rzeczą, która pomaga w rozmawieniu o adopcji, są nasze zjazdy rodzin adopcyjnych. Co roku organizujemy taki zjazd, gdzie zapraszamy rodziny i wtedy jest piknik, jest zabawa, ale też no, wtedy dzieci, można powiedzieć, że to jest ciocia Magda, która cię nam na przykład zapoznała nas ze sobą, albo tutaj jest ośrodek, gdzie się przygotowaliśmy przed przyjęciem ciebie, a tutaj są inne dzieci, które też są adoptowane i wtedy dla dziecka to jest coś naturalnego, że ono wie, że to jest takie miejsce jak ośrodek
tak
adopcyjny.
No właśnie, to jest chyba taka najprostsza droga, to znaczy nie budować jakiejś takiej otoczki wiedzy tajemnej. Kiedyś o tym porozmawiamy,
coś
ale
normalnego.
Dzisiaj lepiej o to nie pytaj.
Tak, tak.
Normalne. I takie sytuacje pomagają też. No, druga adopcja, myślę, że też jest takim momentem, kiedy można opowiadać w bezpośredni sposób albo pośredni o tej historii, która była poprzednia.
A to tak samo jak przy narodzinach drugiego dziecka rozmawiamy o tym, skąd się biorą dzieci.
Dokładnie.
Mhm. Dobrze, jeszcze o jedną rzecz chciałabym zapytać. O rzecz, która pojawiła się właściwie w ostatnim roku, w tym mijającym. Więcej mówi się o adopcji dziecka, które jest z zagranicy. No, w naszym przypadku mówimy częściej o adopcji dzieci z Ukrainy. Czy to jest tak, że Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi też zajmuje się takimi adopcjami?
My byśmy się chętnie zajmowały, natomiast jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe z kilku powodów. Jeszcze przed wojną już osoby przyjeżdżały tutaj do pracy i zdarzały się takie sytuacje. Natomiast, żeby dziecko mogło być adoptowane z innego kraju, to zwykle ten kraj musi wyrazić na to zgodę. Mhm. W przypadku Ukrainy też tak jest. Chyba, że są podpisane oczywiście odpowiednie umowy międzypaństwowe. Tutaj takiej umowy tego typu nie było. W każdym razie Ukraina musi wyrazić zgodę na adopcję swojego obywatela. Ale inne przepisy, które oni mają, kodeks rodzinny nakazuje poszukiwać rodziny w Ukrainie albo innych osób, które zajmą się tym dzieckiem przez 5 lat. Mhm. Więc tak naprawdę blokuje to dziecko na 5 lat. Natomiast w czasie wojny w jakimkolwiek kraju nie można podejmować różnych działań wobec obywateli tego kraju, bo mogłoby się okazać, że za chwilę się odnajdzie ktoś z rodziny, kto by się tym dzieckiem zajął, a ono zostało adoptowane, nie wiadomo przez kogo. Mhm. Więc się takich czynności niestety nie podejmuje. Te dzieci na razie mogą być w pieczy zastępczej w polskich rodzinach albo w rodzinach ukraińskich.
A pytania o takie adopcje się pojawiają?
Tak, tak. Znaczy teraz już troszeczkę mniej, natomiast jak luty, marzec, początek wojny, no to dużo takich telefonów było i pytań o możliwość przyjęcia dziecka. My wtedy cieszyliśmy się, że w ogóle taka wrażliwość w sercach jest, ale też proponowaliśmy, że są też polskie dzieci, które potrzebują pomocy. Jeżeli ktoś widzi w sobie taką gotowość, no to może by to pociągnąć dalej i zapraszaliśmy do ośrodka na spotkanie.
A czy widzi pani coś takiego, że większe zainteresowanie pojawia się wtedy, kiedy wokół danego dziecka jest większe zainteresowanie mediów?
Trochę tak. Trochę tak.
Czyli nie wszystkie dzieci mają to szczęście. Gdyby tak ponagłaśniać wszystkie te sprawy, to może...
No tylko pytanie, czy służy to dobru dziecka, bo kiedyś ktoś mu pokaże, że właśnie tobą tutaj afiszowano. Czasami wypływają na świat różne jego trudne historie, czy o jego rodzinie biologicznej. To nie jest przyjemne, bo takie doświadczenia też mieliśmy z dziećmi trochę starszymi, które były w taki sposób, no, szukano dla nich rodziców i potem spotkały się z przykrymi uwagami w szkole, czy nawet w placówce, gdzie przebywały, że nikt cię nie chce, to cię tam wystawiają na Facebooku. Także to trzeba się zastanowić.
Aha, czyli nie tędy droga raczej.
Myślę, że są ekstremalne sytuacje, w których warto szukać różnych rozwiązań, ale to myślę, że to jest ostateczność i trzeba to zrobić delikatnie i w taki sposób, żeby ochronić tą intymność dziecka, jego sprawy. Czasami trzeba, a czasami trzeba się zastanowić.
Są rzeczy, o których mówić warto. Taką rzeczą z pewnością jest adopcja. Są rzeczy, które warto zachować dla siebie albo gdzieś tam zabrać, zadbać o dobro dziecka, tak jak usłyszeliśmy przed chwilą. No to jeszcze zapytam tylko, a jak będzie pani Aneto świętowała Światowy Dzień Adopcji, ten jutrzejszy?
I jeszcze szczerze mówiąc, nie mamy planów, nie zastanawialiśmy się, ale na pewno będzie jakaś rozmowa na ten temat w naszej rodzinie i myślę, że pewnie...
Rączki sobie pomalujecie?
Chyba tak. Chyba tak, z jakimś wielkim uśmiechem.
O co chodzi z tym malowaniem rączek?
To jest dłoń z narysowanym uśmiechem, to jest symbol Światowego Dnia Adopcji, bo jest symbol adopcji, to jest serce wpisane w trójkąt, a symbol Światowego Dnia Adopcji to jest taka ręka. Ręka wiadomo, że służy pomocą, wyciągnięta, pomocna dłoń do dzieci, uśmiechnięta, bo daje radość. Wszyscy wtedy pokazują tę dłoń jako taki gest solidarności, ale też niesienia dobrych wieści o adopcji.
No, myślę, że można sobie w ten sposób pomalować rączkę, wrzucić zdjęcie gdzieś tam na media społecznościowe. Bardzo to jest miłe i sympatyczne i dobrze, że tak troszeczkę optymistycznie, mam nadzieję, odkłamujemy tę adopcję i nie wiążemy jej z niczym trudnym, tylko właśnie raczej z radością, z pełną parą, tak jak tutaj pani Aneta opowiadała, podchodzimy do niej. No cóż, pięknie dziękuję za rozmowę. Jeszcze tylko muszę dodać, że moim gościem była dyrektor archidiecezjalnego ośrodka adopcyjnego w Łodzi Magdalena Lesiak, która ostatnio została doceniona przez naszego arcybiskupa Grzegorza Rysia, bo to już ćwierćwiecze pracy tak w ogóle.
Trudno mi sobie to wyobrazić, że już tyle lat minęło. Mówią mi o tym dorosłe dzieci, które powierzałam jako niemowlęta, a wracają jako dorośli szukający swoich korzeni. I widzę takiego niemowlaka, który teraz jest 20-latkiem czy 24-latkiem i mówi: dzień dobry, rodzice powiedzieli, że u pani mogę się dowiedzieć, dlaczego na przykład moja mama mnie oddała do adopcji. I to jest po prostu wzruszające. I jak widzę, jak to dziecko rozkwitło w rodzinie, jest dla mnie ogromną radością i to jest satysfakcja z pracy.
W każdym razie gratulujemy.
Bardzo
Złoty
dziękuję.
Krzyż Archidiecezji Łódzkiej dla pani dyrektor. Dziękuję też za rozmowę pani Anecie, adopcyjnej mamie, która opowiadała o swoich własnych odczuciach.
Dziękuję serdecznie.
A przypominamy, jutro Światowy Dzień Adopcji.